Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przez Warszawę przeszedł marsz organizowany przez Platformę Obywatelską. Przez jednych nazywany Marszem Wolności, Marszem w Obronie Demokracji, Marszem Tuska, przez innych. O tym będziemy rozmawiać w audycji Gry Polityczne. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. A w studiu ze mną goście, senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I radny Sejmiku Koalicji Obywatelskiej Jarosław Dworzański. Dzień dobry. We wczorajszym wydarzeniu, jakbyśmy go nie zwali, czy Marszem Wolności, czy w Obronie Demokracji, czy Marszem Tuska, brali udział przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych z wyjątkiem Konfederacji. Czy to oznacza, że opozycja zjednoczyła się pod wodzą Donalda Tuska, czy może zupełnie co innego?
Trudno powiedzieć, czy się zjednoczyła wokół Donalda Tuska. Na pewno motto, które przyświecało maszerującym, był tak zwany antypis, czyli wszyscy się zebrali pod hasłem antyrządowym. I tutaj wyrażam ubolewanie, bo zwykle w roku wyborczym, kiedy partie polityczne się zbierają, to wszyscy liczymy na to, że mają zamiar coś przedstawić. Mają zamiar przedstawić jakąś koncepcję, jakąś wizję funkcjonowania państwa, z czym chcą pójść do wyborów. A tymczasem mieliśmy jeden wielki spektakl hejtu, nienawiści. Przybijały się przez media różne filmy, które pokazywały, że tam niekoniecznie wszyscy szli jakby z głosem pokoju, ale też były hasła, no, potocznie zwane jako obraźliwe. Nie powinny one w ogóle mieć miejsca w debacie publicznej i choćby słynne 8 gwiazdek. I tutaj chciałem też na samym początku zapytać tutaj mojego rozmówcę, czy identyfikuje się z tym hasłem, postulatem i tak naprawdę, czy jest w stanie rozwinąć, co kryje się tutaj na antenie pod hasłem 8 gwiazdek. Czy się identyfikuje z tym programem, czy ma zamiar w swojej dalszej drodze politycznej rozwijać te hasła, jak dorzynanie watahy, jak opiłowywanie kościoła, no i te słynne 8 gwiazdek.
A pan, panie radny, był wczoraj w Warszawie?
Tak, oczywiście byłem i jestem...
Widział pan 8 gwiazdek? I umie pan je rozszyfrować?
Ja nie podejmuję się rozszyfrowywania tego typu haseł. Natomiast no, w jednym się zgadzam z panem senatorem, że był to wielki spektakl. Na pewno był wielki, ponieważ zgromadził masę ludzi. I kolejna sprawa. Ja tam byłem, uczestniczyłem w tym od początku do końca. Więc ja tam tego hejtu, o którym mówi pan senator, tej nienawiści, bo to są emocje skrajnie negatywne, ja tego nie widziałem. Natomiast dostrzegłem u uczestników tak naprawdę głęboką troskę o losy państwa, o losy swoich bliskich, o przyszłość. Tyle się w naszej polityce i w rzeczywistości dzieje, że trudno się oprzeć tego typu propozycjom, żeby nie wziąć w tym udziału. Ja chcę państwu
Ale
powiedzieć...
musi pan przyznać, że zaproszenia na ten marsz formułowane przez różne osoby publiczne były formułowane w sposób taki antagonizujący, bym powiedziała.
Ja muszę pani powiedzieć, ja jechałem wczoraj w jednym z 9 autokarów, które wyjechały z Białegostoku.
A zapisy były?
Zapisy były tak organizowane w Platformie Obywatelskiej, ale chcę pani powiedzieć, że ja znałem dosłownie 5-6 osób, które jechały ze mną w autokarze. Reszta to były osoby, które same się zgłosiły, przyszły i poprosiły o wpisanie ich na listę. Nie znaliśmy się. Jechaliśmy razem w takiej atmosferze przyjaźni.
Czyli
tak samo wracaliśmy. I nie sądzę, żeby ludzie reagowali na zaproszenia, które były kierowane w sposób niestosowny albo wywoływały jakieś negatywne emocje.
Pan nie zauważył tych 8 gwiazdek i tych haseł, które No są w opinii i w przestrzeni
publicznej. No one krążą gdzieś w przestrzeni, na pewno są.
No więc raczej nie były wywołane.
Pani redaktor, ja nie będę ukrywał, że gdzieś tam może te gwiazdki się znalazły. Zresztą pan senator, jeżeli jest tak bardzo dociekliwy i mocno tym zainteresowany, również potrafi to, podejrzewam, rozszyfrować, ale nie chcę tego zrobić. Więc proponuję, żeby ten temat zostawić.
To jest 13:15, więc raczej nie rozszyfrowujmy tych.
Więc proponuję identyfikuje się z tym elementem
ten
programu.
Temat zostawić. Panie senatorze, ja czy się identyfikuję, czy się nie identyfikuję. Dzisiejsza,
to warto się
polityka, dzisiejsza polityka zeszła na takie tory, że tak naprawdę może lepiej tego nie komentować.
Wróćmy do początku. Ja bym chciała zapytać, Marsz Wolności, czyja wolność w kraju naszym jest zagrożona? Marsz Wolności.
No właśnie
tak
tutaj
się to przedstawiało na początku.
No, trudno tu powiedzieć, w jakim wymiarze ta wolność jest zagrożona, bo ile środowiska opozycyjne zbierają się, żeby manifestować przy kontroli służb, które wyszły również na to, żeby pilnować, zabezpieczać to wydarzenie, no to pokazuje, że tutaj tu jest pełna wsparcie również i służb podległym rządowi, żeby takie różne manifestacje odbywały się w przestrzeni publicznej. Nikt nie blokował tego marszu, nikt nie tworzył żadnych progów, żeby ci ludzie mogli przejść. Tutaj nie widzę żadnego elementu, w którym można stwierdzić, że wolność w jakimś zakresie jest zagrożona i tutaj chyba każdy się zgodzi, że
no data nieprzypadkowa, samo południe.
No data jest również symboliczna, ale proszę zauważyć, kto szedł również na jakby na czele tego marszu. Między innymi były te osoby, które w 92 roku, właśnie 4 czerwca, porozumiały się i odwołały rząd Olszewskiego w momencie, kiedy była toczona praca nad ustawą lustracyjną. To te środowiska zablokowały tą lustrację wówczas i dzisiaj oni idą. I tutaj z hasłem walki o wolność, no to jest też kpina i pewna z historii. Też trzeba tutaj spojrzeć prawdzie w oczy. No, o jaką wolność tutaj oni walczą? Czy w jakim aspekcie ona jest zagrożona? Tego
nie
potrafię zrozumieć.
Czy ciągle nie wiemy, czyja Polska? Ciągle nie wiemy, czyja Polska? My,
wczoraj
obudził się olbrzym takiego
hasła. Wielokrotnie słyszeliśmy, może nie tyle czyja Polska, ale wielokrotnie słyszeliśmy, gdzie jest Polska. Tam wczoraj była Polska, tam wczoraj...
A gdzie indziej jej nie ma?
O, gdzie indziej też jest, ale ci, którzy przyjechali, no chcieli to wyraźnie zademonstrować,
no
że tutaj też jest Polska.
Pytanie.
Właśnie tu w Warszawie, właśnie na tym trakcie od tego placu, który dawniej nazywał się Placem Wolności, do Placu Zamkowego, tam jest kawał historii Polski i to miejsce najbardziej chyba nadawało się do tego, żeby zamanifestować swoje niezadowolenie z rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Ale panie radny, czy pana pan czuje, że pana wolność jest zagrożona?
Dokładnie tak. Ja uważam, że krok po kroku, ja nie wiem, czy pani redaktor pamięta wystąpienie pana Mariana Turskiego w Oświęcimiu. Jak on opowiadał historię Żydów przed wojną w Niemczech, kiedy krok po kroku im odbierano poszczególne aspekty ich wolności. Oni się do tego przyzwyczajali. Oni musieli to akceptować, bo nie mieli wyjścia. Dzisiaj,
dość
proszę pani,
odważne porównanie.
Odbiera się prawa kobietom. Dzisiaj odbiera się prawa do decydowania o sobie. Odbiera się prawa nauczycielom. Szkoła nie jest całkiem wolna. To, co wyrabia pani kurator Nowak w Krakowie, czy pan minister Czarnek. Ja nie dziwię się temu, że się ludzie z tym nie zgadzają.
To pytanie, czy opozycja w takim razie jest zjednoczona pod, no tutaj egidą Donalda Tuska bym powiedziała, bo taki przywódca się wyłonił. Czy jest to jedna droga, o której mówił Trzaskowski, czy dwie drogi, czy trzy drogi? Czy Szymon Hołownia, przyłączając się do tego marszu, już ze swojej drogi zrezygnował? Już jest na tej jednej, która jest... No trudno tutaj szukać innego porównania. Anty PiS, tak? No jedna droga to jest PiS, druga antyPiS.
Ja nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków.
Ja pytam?
Z pewnością pan prezydent swoją decyzją, której przypuszczam, że będziemy jeszcze rozmawiać.
Za chwilę na pewno.
Swoją decyzją spowodował, że ta frekwencja na tym marszu była i większa, i więcej...
Tutaj znowu głosy są podzielone. Kto polityków to liczy i jak to liczył?
A może zaraz do tego wrócimy. W każdym razie myślę, że warto o tym pamiętać, kto był na tym marszu, kto w nim uczestniczył, jakie hasła padały z trybuny, o czym mówili liderzy tych partii.
No właśnie, ja nie mówię, to jakim hasłem to właśnie wczoraj szła opozycja?
No trudno było odczytać jednoznaczne przesłanie, no trudno powiedzieć. Tu żadnej tożsamości nie widziałem w tym marszu, a też symboliczna była sytuacja, w której przemawiający do ludzi będący na tym marszu był prezydent Lech Wałęsa, kiedy zaczął mówić, przemawiać, nikt go nie słuchał, wszyscy go zlekceważyli, aż machnął ręką, powiedział, skoro nie chcecie mnie słuchać, to idźcie sobie dalej, więc tutaj trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć właśnie, w jakim kierunku to idzie. Widać, że tam panował chaos, nie było to zupełnie zorganizowane. Też symboliczny jest fakt, że inne strony sceny opozycyjnej też nie zabierały głosu, więc trudno powiedzieć, czy wszyscy się tam utożsamiają
tym wszystkim,
czy to jest też wypaczona pewna sytuacja i inaczej Platforma chciała to rozegrać bardziej pod siebie. No nie wszystkie partie opozycyjne chcą grać w piłkę z Donaldem Tuskiem. I
czyli
tutaj
pana
raczej
zdaniem
widzę, że
to nie jest jedna droga.
To jest jednorazowa taki event, który za tydzień pewnie już nikt nie będzie pamiętał, a każda partia opozycyjna będzie szukała własnej drogi, bo mają świadomość, że Donald Tusk nie jest wiarygodnym partnerem. Jeżeli ktoś idzie po władzę, to nie powinien na pewno brać Donalda Tuska pod rękę.
To w jakie hasło przyświecało?
No, ja przypuszczam, że pan senator w telewizji, którą ogląda, nie zobaczył tego, natomiast pan Donald Tusk, przemawiając na Placu Zamkowym, wyraźnie wskazał to hasło. Szczęśliwej Polski już czas, panie senatorze, to wspaniały utwór, w swojej wymowie bardzo smutny. Bardzo smutny, ponieważ on oddaje nastroje ludzi, jakie w tej chwili w Polsce panują. Natomiast odnośnie frekwencji, panie redaktor, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to mi te dywagacje na temat tej frekwencji to przypominają pewien rosyjski dowcip. Kiedy mieszkaniec Moskwy dzwoni do swojego kolegi w Irkucku.
Mieliśmy
zimą,
Żydów, teraz Moskwę.
I pyta, jaka tam u was temperatura dzisiaj. On mówi, że minus 20. My, co ty bredzisz? Przecież w telewizji mówią, że jest minus 50. No, a pewnie na zewnątrz tak. Więc tak jest z tą frekwencją. Jeżeli telewizja publiczna mówi, że jest 80-120 tysięcy, to ja mówię, że na bocznych ulicach i na chodnikach pewnie tyle było. Natomiast w głównym nurcie było tego znacznie więcej. Pamiętajmy o tym, że od KPRM-u do Pałacu Prezydenckiego jest blisko 4 kilometry. Ta przestrzeń była wypełniona ludźmi od początku do końca. I kiedy czoło dochodziło do Placu Zamkowego, ludzie na placu rozdrożą jeszcze stali.
Kto liczył, ten liczył tak, żeby akurat mu pasowało. To zawsze tak jest. Przecież każdy marsz, który idzie, ma kilka takich.
No tak, ale
osób,
rozbieżność była zbyt wielka. Ja chcę panie redaktor powiedzieć, że w swoim życiu widziałem parę dużych imprez. Natomiast czegoś takiego jak wczoraj jeszcze nie widziałem i nie uczestniczyłem w czymś takim.
A propos liczenia, to i tak, panie senatorze?
Jeśli chodzi o frekwencję, no to oczywiście tutaj też psuł pewne skojarzenia niejako jak z marszem, pochodem wręcz pierwszomajowym, również też byli zwożeni i namawiane osoby, żeby jechać, żeby wypełnić te autokary. Tutaj no, nikt mnie nie przekona, że taka wielka dowolność i dobrowolność była. Słyszałem o tym, jak były też telefony do poszczególnych instytucji. Mobilizacja była również na takim szczeblu. No, oczywiście to można przekładać jako gest pewien, gdzie środowisko chciało się pokazać, no ale to nie zawsze jest tak, że te intencje były takie, o jakich tutaj pan radny wspomina.
Panie senatorze, jeżeli można, panie redaktor, no, jeżeli chodzi o włożenie autokarami.
No, pan zaczął mówić o 9 autokarach.
I eventy, włożenie na autokarami ludzi na eventy, no to Prawo i Sprawiedliwość jest specjalistką w tym zakresie, tak jak się wozi na spotkania.
Gospodarka się rozwija, autokary jeżdżą,
spotkania
transport się
rozwija. Z prezesem Kaczyńskim wozi się z jednego miejsca na drugie ludzi na spotkania, natomiast ludzie, którzy mieszkają w miejscowości, w której odbywa się spotkanie, nie mogą się dostać.
Ja pytałam
Kto wyrazi wcześniejszą deklarację chęci udziału, oczywiście jest wpuszczane na takie spotkanie.
Ja pytałam o hasło, pod jakim szła opozycja, bo chciałam też zadać pytanie, z czym Polacy zostali po wczorajszym marszu, z jakim przesłaniem i z jakim programem, tak, czego mają się uchwycić ci, którzy może nie są ani na jednej, ani na drugiej drodze.
Pani redaktor, ja nie wiem, z czym Polacy zostali. Każdy sam sobie pewnie w domu po powrocie dopisał wrażenia i opisał to, co widział. Natomiast ja wiem, z czym ja wróciłem z Warszawy. Wróciłem pełen optymizmu i z wielką nadzieją na to, że ten marsz nie skończył się wczoraj w Warszawie, tylko on będzie trwał aż do wyborów w październiku i to zwycięskich dla opozycji wyborów.
No tak, hasła zwyciężymy, Olbrzym się obudził, takie słyszeliśmy.
Olbrzym to naród.
Tak,
to
takie
naród,
hasła
to suweren.
To takie hasła słyszeliśmy, ale z czym zostali ci Polacy, no, panie senatorze, pan wie?
Z czym zostali, myślę, że za bardzo nie odczytali przesłania, bo tego trudno się doszukać w narracji, w wypowiedziach. Ja mogę bardziej powiedzieć o tym, co moje środowisko proponuje i tak jak państwo zauważyli, rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem UL. To jest program konwencji wyborczych, gdzie spotykamy się w gronie ekspertów, odbywamy pełne panele, analizujemy wszystko to, co wydarzyło się przez ostatnie dwie kadencje. Rozmawiamy też z ludźmi, wychodzimy do rozmów w teren, tam pytamy, czy jest wola, aby pewne programy, które z sukcesem wdrażamy, czy je dalej kontynuować, czy niektóre z nich wymagają poprawy, a być może są nowe obszary, nad którymi się skupić. Zaproponowaliśmy 3 bardzo istotne punkty do naszego programu wyborczego. Chodzi o to waloryzację przede wszystkim programu społecznego. Wielkiego sukcesu rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się to nam zrealizować i obronić go również w sytuacji olbrzymich kryzysów, przede wszystkim związanym z pandemią, ale też z kryzysem energetycznym. Wszyscy widzą, jakie obciążenia mieliśmy budżetowe, ale mimo wszystko udało się nam obronić i utrzymać ten program. Dzisiaj proponujemy jego waloryzację, czyli realnie będziemy w stanie wypłacać i wspierać polskie rodziny wyższą kwotą już od 1 stycznia przyszłego roku. Oprócz tego pakiet darmowych leków dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To są tematy, z którymi idziemy i wszyscy mieszkańcy, obywatele wiedzą, że coś, co proponujemy, jesteśmy w stanie nie zrealizować, bo przez ostatnie 8 lat udowodniliśmy to, że nasze hasła wypełniamy.
Panie senatorze, ale czy zaskoczyła Prawo i Sprawiedliwość ta frekwencja na tym marszu i ten marsz i jego przesłanie? że teraz nie zaskoczyła, trzeba
różne
się
są
mobilizować.
Szacunki co do ilości, to po pierwsze, a drugie, no to już wielokrotnie powtarzałem, nie odczytałem nic, co moglibyśmy tutaj przy tym stole skonfrontować z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Tu nie licytujemy się, nie rozmawiamy o tym, czy nasze propozycje są realne. Trudno mi się teraz odnieść do tego, co zostało zaproponowane na tym marszu. No, co oferujecie obywatelom, co oferujecie polskim rodzinom, dlaczego mają na was zagłosować? Czy tylko dlatego, że nienawidzicie PiS-u, to jest jedyny wasz argument z prośbą do mieszkańców o to, żeby oddali na was głos? Ja myślę, że to jest za mało, a my od razu zapowiadamy kolejną konwencję wyborczą, na której prezes Jarosław Kaczyński zaprezentuje kolejne nasze elementy, które będziemy chcieli wdrożyć już w trzeciej, kolejnej kadencji.
Ja panu przeczytam może, bo tam premier Donald Tusk złożył uroczystą przysięgę, którą nazwał ślubowaniem, i tam padło parę słów, że idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, rozliczyć, naprawić ludzkie krzywdy i w konsekwencji pojednać polskie rodziny. No to takie hasło.
A to trudno przewidywać, czy z takimi hasłami, jakie pojawiają się
i
które używają politycy Platformy Obywatelskiej, to jest rzeczywiście dobra droga do tego, żeby pojednać. Czy hasła powszechnie uznane za wulgarne, to najlepsza droga do tego, żeby cokolwiek zjednać? No i śmiem wątpić.
Panie senatorze, odnosząc się do pańskiej wypowiedzi, pan mówił o ULU.
Programowy ULU,
tak, to jest wasz program, więc żeby w tym ULU był miód, to muszą być pszczoły, te owady, które
pszczoły,
słyną z pracowitości. A w waszym ULU, zdaje się, są same trutnie. I z tego miodu nie będzie.
Ale widać już, że jest.
Wracając do meritum, panie senatorze, ciągle
jest w ULU rzeczywiście jakiś porządek.
W dotychczasowej praktyce proponujecie rozdawnictwo pieniędzy i to jest wasz dalszy program na następne lata. Panie senatorze, trzeba pamiętać o tym, że w świadomości Polaków, którzy z takim trudem budowali swoją teraźniejszość, budowali swoje firmy, zapada przekonanie, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z rozdawnictwa. Państwo deprawujecie ludzi, rozdając pieniądze, te 800 plus czy 500 plus
czy
rozdawane
to jest postulat likwidacji tego programu?
Jak leci. Nie, panie redaktorze, to nie jest postulat likwidacji tego programu, tylko rozdajecie te pieniądze bez tołku, wszystkim jak leci, rozdajecie ludziom, którzy tego zupełnie nie potrzebują. Ale Podobnie te 13 emerytury. Rozdajecie też emerytom, którzy tego nie potrzebują.
Ale to,
więc wiem, co mówię,
że nie
zarówno
potrzebuję
do tego 500+, ponieważ w moim najbliższym otoczeniu funkcjonują ludzie, którzy nie potrzebują tych pieniędzy, a je dostają.
To znaczy, że ten program jest niepotrzebny, pańskim zdaniem?
Panie redaktor, programy socjalne są jak najbardziej potrzebne.
No właśnie.
Tylko realizowane
program
głową. Rozdawane z głową, proszę państwa. No Polska nie jest tak zasobnym krajem, żeby na lewo i prawo rozdawać pieniądze.
Pani redaktor,
zresztą pewnie do
w pewnym
polityki
momencie się okazało, że
samorządu
jednak
wojewódzkiego jeszcze wrócimy.
Tak, wrócimy.
Tak, samorządu wojewódzkiego wrócimy. Tam też pieniądze na lewo i na prawo są rozdawane niekoniecznie zgodnie z potrzebami regionu.
Panie redaktor, ja jestem dosyć mocno zdumiony słowami tutaj przedmówcy, bo tutaj słyszymy taki zarzut rozdawnictwa, ale nie kto inny, jak pan przewodniczący Donald Tusk wnosił o to, aby waloryzacja była jeszcze szybciej, czyli o pół roku proponował te rozdawnictwa.
Tak, powiedział, sprawdzam, czy wy naprawdę chcecie to zrobić, bo wam nie wierzy.
Druga sprawa.
Tusk wam nie wierzy po prostu.
Donald Tusk ogłosił, że proponuje w kontrze do naszej propozycji podniesienia progu podatkowego podwoić go. Więc kolejne rozdawnictwo i pan zarzuca nam rozdawnictwo, kiedy wasz szef jeszcze licytuje się z tym, nie mając żadnych wyliczeń, nie mając żadnego pokrycia do swoich słów. Kiedy my mówimy, że mamy wyliczone i proponujemy, że realnie jesteśmy zrealizować postulat rewaloryzacji programu społecznego 500+ na 800 zł od 1 stycznia, bez jakiejkolwiek wyliczeń, bez jakiejkolwiek analizy, wyskakuje Donald Tusk i mówi, że zróbmy to szybciej. Panie, ale mamy w budżecie ustalony limit wydatków. Pan jest samorządowcem, więc pan doskonale wie, powinien wiedzieć, że jeżeli zmieniamy budżet i chcemy zwiększyć stronę wydatkową, to musimy też gdzieś znaleźć środki na te propozycje. Wy, nie wskazując, skąd te pieniądze wziąć, proponujecie, żeby przyspieszyć waloryzację.
Panie senatorze, Tusk was po prostu sprawdza, bo mając w pamięci przekop Mierzei Wiślanej, elektryczne samochody, elektrownię Ostrołęka i centralny punkt komunikacyjny, ma wielkie obawy o to, czy to nie jest gra wyborcza, a po prostu jedna wielka pisowska ściema. I stąd się bierze
Donald
ta polityczna
Tusk proponował ściemę.
Retoryka, to stąd
nie
się bierze
prowadzić,
polityczna
retoryka. Nie chciał
prowadzić
dać pieniędzy dla rodzin, tylko chciał
Panie
sprawić.
Senatorze, Donald Tusk nie ma takiej
jak
siły sprawczej.
Jak się nie rządzi, można bezpiecznie pewne rzeczy.
Nie ma takiej siły sprawczej, żeby doprowadzić do jakiejkolwiek decyzji parlament. Ale proponując państwu wprowadzenie tego zapisu już teraz, chciał sprawdzić, czy rzeczywiście macie zamiar to zrobić. Okazuje się, że jest to obietnica, która brzmi nie mniej, nie inaczej, tylko w ten sposób. Zagłosujcie na nas, wybierzcie nas, a my wam potem damy.
To kończąc temat marszu, zapytam, czyj elektorat został zmobilizowany bardziej? Bo przecież marszami nie wygrywa się wyborów.
No wybory wygrywa się, pani redaktor, przy urnach wyborczych, ale
a to
żeby,
co zrobić, żeby wyborcy poszli do urn?
Ale żeby zaprosić i doprowadzić wyborców do urn wyborczych, potrzebne są właśnie takie spotkania i konsultacje społeczne, jak to było powiedziane jak wczoraj. To duże konsultacje społeczne.
To czyj elektorat został zmobilizowany? Bo myślę, że Prawo i Sprawiedliwość swój też wokół tego marszu
no zmobilizowało. Na pewno mają dużo do myślenia. Znaczy, po wczorajszej
tak jak mówiłem, my działamy wielotorowo. Przede wszystkim skupiamy się na budowaniu nowego programu, spotykamy się z mieszkańcami, a obserwujemy na scenie opozycyjnej to, że rozpoczęła się walka, kto będzie przewodził opozycji. Ten marsz miał tylko i wyłącznie cel taki, żeby tutaj ważyć siłę, kto wyjdzie z tego zwycięsko. My jakby proponujemy swoje. Odbyliśmy w tym tygodniu bardzo wiele różnych spotkań też z mieszkańcami, to najbardziej sobie cenimy i będziemy dalej iść tą drogą, jak wierzę, skutecznie do sukcesu wyborczego w październiku.
Wszyscy mówią o jedności, wszyscy mówią o jednoczeniu Polaków, o tym, że zjednoczony naród, zjednoczona rodzina, która czasami też już jest rozdzielona, a jednak wybory wygrywa się antagonizowaniem i takim przywracaniem języka nienawiści, bo mamy tego przykłady, że jednak w tą stronę idziemy.
To jest niedobry kierunek. Uważam, że powinniśmy, przynajmniej i cieszę się, że moje środowisko polityczne jakby podąża w tym kierunku, ale jednak, żeby w drodze dialogu, w drodze rozmów z mieszkańcami, ale też z samorządami, które tak wsparliśmy, szczególnie w tej kadencji, program rządowy Polski Ład, tak bardzo krytykowany, dzisiaj pokazuje, jak zmienia oblicze polskiej samorządów lokalnych, ile dróg powstało, że nawet samorządowcy, starostowie na spotkaniach publicznych spotkaniach mówią, że kiedyś bardzo się cieszyli, jak udało się tak zwaną jedną schetynówkę zrobić w roku, to już na powiecie była radość, bo jedną schetynówkę ze środków rządowych można było zrealizować. Dziś tych dróg trudno zliczyć, ile w ciągu roku budujemy. To jest kilkadziesiąt, kilkanaście, w zależności od powiatu i to jest wymiar wsparcia dla samorządów. Kolejne programy rządowe w różnych
sferach. Łatwiej będzie,
sferach,
panie senatorze, dojechać
edukacji,
tym autokarem, nie?
Czy w edukacji. Nie trzeba. Nasi nie muszą jeździć, bo widzą na miejscu, co się dzieje, jak pozytywnie zmieniają się nasze małe ojczyzny.
To dobry temat, pani redaktor, poruszyła z autokarami, ponieważ jednym z elementów programu była ta spójność komunikacyjna.
Buduje się.
Tak, a PKS Białystok jest na skraju bankructwa. W tej chwili żeśmy przekazywali dodatkowe pieniądze, żeby to trochę przypudrować, ale nie wygląda to najlepiej. A o Polskim Ładzie, panie senatorze, niech pan lepiej nie mówi.
Ale muszę mówić. Proszę zapytać samorządowców z województwa podlaskiego.
Panie
senatorze, tylko jedno
ładu.
Słowo, panie redaktor, ja to muszę powiedzieć, ponieważ Polski Ład, panie senatorze, w wydaniu pańskich kolegów doprowadził mnie, człowieka, zdaje się, wykształconego i obeznanego i w podatkach, we wszystkim, że po raz pierwszy w życiu nie wiedziałem, ile podatku zapłacę. Tak było to skomplikowane.
Ale pewnie zwrot już pan dostał.
Tak. Nie, panie redaktor, musiałem dopłacić.
To przejdźmy do drugiego tematu. Za chwilę porozmawiamy o... No właśnie, o czym? O nowelizacji ustawy, która dopiero co została podpisana.
Gry polityczne.
Pan senator na pewno się odniesie, pan również do tego, że ta ustawa spowodowała to, że w marszu wczorajszym poszedł Szymon Hołownia i PSL. Bo myślę, że te wcześniejsze zapowiedzi, że nie wezmą udziału w tej... tym marszu były do momentu, do kiedy prezydent podpisał ustawę o komisji do spraw wpływów rosyjskich. I to wyprowadziło na ulicę Szymona Hołownię i PSL. Dlaczego? Co się
nie
tam...
Nie tylko, panie redaktor, Szymona Hołownię i PSL, ale właśnie te setki tysięcy ludzi również,
to czego
którzy
się boją
zobaczyli...
te setki tysięcy ludzi?
Pani redaktor, to nie jest kwestia, czego się boją, tylko... Ja mam wielki szacunek do funkcji prezydenta, do funkcji premiera, ale to, co zrobił pan prezydent Duda swoim ruchem, tak skutecznie skompromitowało ten urząd, że wcale nie dziwię się, że ludziom, że zaczęli wątpić tak naprawdę, co tam się w tym pałacu dzieje. Z jednej strony pan prezydent, jak rajtan, bronił tej ustawy, z drugiej strony w błyskawicznym tempie ją podpisał.
Dalej ją broni.
Dalej ją broni. Potem ją podpisał. Potem zauważył, że trzeba ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ
to
jest niekonstytucyjna. Tak. A następnie
nie
przygotował...
Wytłumaczył, że po prostu chce sprawdzić.
Przygotował potem projekt jej nowelizacji. No, przyznacie państwo, że czegoś takiego jeszcze u nas nie było.
Ale może warto wrócić do początków tej koncepcji rozliczania wpływów rosyjskich w Polsce, bo nie kto inny, ale to właśnie Donald Tusk apelował o to, żeby powołać taką komisję, która badałaby wpływy rosyjskie na to, co dzieje się w Polsce, na polskie środowisko polityczne.
Miał na celu, panie senatorze, komisję śledczą, która funkcjonuje w naszej rzeczywistości.
W drodze parlamentarnej została podjęta ustawa, która wzorem innych krajów, bo też warto powiedzieć, że takie komisje do spraw badania wpływów rosyjskich to nie jest coś, co tylko w Polsce funkcjonuje, ale taka komisja pracuje zarówno w Niemczech, jak i Francji, a nawet w Stanach Zjednoczonych, w państwie, mocarstwie, gdzie są podejrzenia, że Rosjanie próbowali wpływać na wynik wyborów. I ja naprawdę dziwię się, dlaczego jest taki krzyk w momencie, kiedy chcemy też sprawdzić, czy w latach, ostatnich latach, od 2007 roku do 2022, jakie Rosjanie miały wpływy w polskim parlamencie, w polskiej przestrzeni publicznej. I po to taką komisję powołujemy, żeby to sprawdzić. No naprawdę trudno mi się zgodzić z tym, ze stwierdzeniem również pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zadał publiczne pytanie, dlaczego Polacy przez tyle lat płacili za gaz więcej niż za ten gaz. Sam gaz płacili Niemcy. No jak to się stało, że raptem, będąc w Unii Europejskiej, płaciliśmy więcej za gaz niż Niemcy? I być może ta komisja odpowie na to pytanie, jakie to wpływy miały znaczenie, być może miały, a być może nie miały. Ta komisja będzie ma charakter administracyjny. Nie jest żadnym sądem, nie będzie żadnych wydawać wyroków.
Ale tutaj pan będzie senator pod nadzorem... przesadza, że ta komisja nie jest sądem, skoro może wydawać wyroki.
Będzie pod nadzorem sądów administracyjnych, będzie
tak.
wydawać
no już decyzje. W świetle tak. projektu nowelizacji już chyba nie administracyjnych, tylko sądu apelacyjnego, panie
tak.
senatorze.
Powszechnego. różnych sądów, jeżeli chodzi o nowelizację, ale
która póki co jest propozycją pana prezydenta. Tak jak słyszałem, moje środowisko odniesie się do tej propozycji zapewne w przyszłym tygodniu, bo wówczas zbiera się Sejm
i tam
zapadnie decyzja, w jakim kształcie, czy w ogóle, czy w jakim wymiarze te propozycje pana prezydenta znajdą uznanie.
Panie senatorze, generalnie ta komisja jest potworkiem i wypaczeniem tego, co było praktykowane do tej pory, te sejmowe komisje śledcze. W lepszy czy gorszy sposób one jakąś tam swoją funkcję spełniały. Natomiast warto powiedzieć o tym, że to zainteresowanie wpływami, jak pan mówi, w różnych krajach, w tym również i w Polsce, no wynika z faktu prowadzonej za naszymi granicami wojny
i
zmiany, zmiany nastawienia do Federacji Rosyjskiej wszystkich niemal europejskich krajów. Ale kontrolowanie wpływów w Polsce, panie senatorze, przecież i wasz rząd importował i ropę, i gaz, i węgiel.
To były długoterminowe umowy, które wyście w dużej mierze podpisywali.
Kto je zawierał i kto podpisywał, to wie pan, dzisiaj już się do tego nie dojdzie. Wyście tego też nie przerwali.
Ale nie chciałby się pan dowiedzieć, dlaczego rzeczywiście płaciliśmy więcej za ten gaz niż Niemcy? Albo czy pewne działania, które miały miejsce tu w kraju, nie wynikały z tego, że ktoś nimi ładnie sterował
gdzieś tam
z Kremla?
Mniej bym się chciał dowiedzieć, ale chciałbym się dowiedzieć, dlaczego więcej płacimy w tej chwili za wiele naszych towarów niż płacą u siebie w sklepach Niemcy. Dlaczego drożej płacimy za usługi w naszym kraju? Dlaczego u nas jest taka inflacja? O to mnie bardziej interesuje. Dlaczego tak bardzo
waszej polityki,
deprecjonuje
nasza polityka? Która uzależniała Polskę energetycznie praktycznie całkowicie od Rosji. I Nord Stream spowodował, że w 100% byliśmy od nich byśmy byli od Rosji uzależnieni i tak naprawdę dyktat cenowy Rosji powodował, że ta energia była w Polsce coraz droższa.
No życie pokazało, że rzeczywiście trzeba było dywersyfikować te źródła energii.
Ale odważne decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, budowa gazoportów, Baltic Pipe, budowa farm wiatrowych na morzu, a też podpisanie nowych umów, to już jakby kolejna perspektywa na budowę małych reaktorów jądrowych w Polsce, ma uniezależnić całkowicie Polskę od zewnętrznej energii i warto tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierać w tym zakresie, bo to naprawdę dobre rozwiązania.
No tak, to rząd Prawa i Sprawiedliwości też doprowadził do znacznego ograniczenia instalowania fotowoltaiki w domach, ponieważ wypowiedziane zostały te umowy.
Na jakie tory nie chciałabym tej dyskusji sprowadzić, to i tak wejdziemy na różne co i dlaczego.
Na sprawy gospodarcze, tak, przypuszczam. Tak.
Wrócę jednak do swojego pytania. Kto się boi i dlaczego tej ustawy tak bardzo, że wychodzi na ulicę?
Pani redaktor, to nie jest kwestia tego, czy ktoś się boi i wychodzi na ulicę, tylko jest to kwestia skonstruowania pewnego aktu prawnego, który jasno wskazuje na to, jaki ustawodawca ma cel i nie kryją tego.
Ale jaki ma cel? Tego, żeby sprawdzić wpływy rosyjskie.
Wyeliminowanie Donalda Tuska z polskiej polityki. Proszę państwa...
Ale co pan zakłada, że ma coś na sumieniu?
Nie, ja zakładam, że ta komisja ma takie uprawnienia i taki polityczny charakter, że jest w stanie każdemu postawić zarzuty i każdego wyeliminować. Zanim się odwoła, to będzie już za późno i będzie na marginesie. Ale tak uważam, że taka jest konstrukcja i dlatego tej ustawy nie należało po pierwsze podpisywać, nie należało jej kierować do Trybunału Konstytucyjnego, nie należy jej nowelizować, tylko wprost wyrzucić ją do kosza. I wtedy będziemy mieli jasną sytuację w wyborach.
Ale skład komisji w założeniu to 9 osób. Warto też, aby opozycja zgłosiła tam swoich przedstawicieli, żeby mogła swoim okiem ocenić cały ten proces i na bieżąco, że tak powiem, monitorować i rozwiewać wasze obawy. No jeżeli jest próba bojkotu, jest próba destabilizacji piętrzenia kolejnych problemów, zapowiedź piętrzenia kolejnych problemów tejże komisji, no to tak naprawdę, no rzeczywiście tworzy to wrażenie, że nie chcecie o tym rozmawiać, że macie coś do ukrycia, a fakty są takie, że no dziwne się rzeczy działy w ostatnich latach i warto to przed wyborami również wyjaśnić. Nie bójcie się, to się dzieje w różnych demokracjach, nawet największej demokracji tego świata w Stanach Zjednoczonych. Tam pracują takie komisje i nie sądzę, a jestem wręcz przekonany, że prace takiej komisji w Polsce tylko mogą przynieść korzyści naszemu krajowi.
Nie, ja nie wierzę w to, co pan mówi, panie senatorze, i nie wierzę w dobre intencje ani tej ustawy, ani tych, którzy zasiądą w składzie tej komisji. Dla mnie i dla moich kolegów, no możemy się domyślać.
No posłowie, senatorowie na pewno nie.
Dla moich kolegów jest jasne, że jest to wymierzone w Donalda Tuska. Chcę panu powiedzieć, że Donald Tusk jest naprawdę wielkim patriotą. Wiele dobrego dla Polski zrobił i z pewnością jeszcze funkcjonując przez te lata, które mu jeszcze pozostały czynnego życia politycznego, jest w stanie naprawdę wiele dobrego zrobić.
Ale pani Renny, tak tylko przypomnę, że Donald Tusk też buduje swój polityczny byt na rozliczaniu i naprawianiu. Tak powiedział i nawet złożył takie ślubowanie. Więc
pani redaktor, nie może być po wyborach sytuacji, której ci, którzy dokonali przestępstw, ci, którzy łamali konstytucję, zostaną nierozliczeni. Proszę państwa, te majątki gromadzone przez kolegów pana senatora w spółkach Skarbu Państwa, chociażby nieruchomości kupowane przez pana prezesa Obajtka za tak zarobione pieniądze, to wszystko wymaga dopiero sprawdzenia, to wszystko wymaga szczegółowej kontroli.
To wymaga,
pani redaktor, jeszcze chwileczkę, to wymaga wszystko szczegółowego rozliczenia, chociażby po to, żeby wszyscy później wiedzieli, że żadne krzywdy, ani żadne przekręty nie zostaną pominięte i zapomniane.
Trzeba o tym pamiętać. Nie odważył się tutaj stawiać publicznych zarzutów panu prezesowi Danielowi Obajtkowi.
Podobnie jak Donaldowi Tuskowi, prawda?
Bo tutaj zarzucać mu, że ma w swoim posiadaniu ileś tam nieruchomości, no to jeżeli ktoś zna jakby niewykazane dochody i majątki, no to trzeba to zgłosić do prokuratury. Ja też się zastanawiam i dziwię się, skąd te zachwyty nad Donaldem Tuskiem. No proszę mi wyjaśnić, dlaczego pan chwali Donalda Tuska, człowieka, który będąc premierem Rzeczpospolitej Polskiej zrezygnował z tego stanowiska i poszedł do administracji Brukseli. Jak mógł zostawić patriota, polski kraj i pójść gdzieś szukać pracy w Europie? No jak można na takim stanowisku jak premier Tusk? Co dobrego premier Tusk zrobił?
Pierwsza rzecz to podniesienie wieku emerytalnego. Zostawił na stanowisku premiera znakomitą następczynię, panią Ewę Kopacz. A dlaczego ja się tak zachwycam Donaldem Tuskiem? Z bardzo prostego powodu, proszę pana. Spotkań z pańskim prezesem muszą pilnować sztaby policji, radiowozów. Z Donaldem Tuskiem tego nikt nie pilnuje. On po prostu jest otwarty do ludzi. Nie musi nikt tutaj strzec jego bezpieczeństwa. Się niczego nie musi obawiać. Natomiast proszę zauważyć, co się dzieje na spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim.
No niestety, panie radny, muszę powiedzieć, że nie wszyscy są też na te spotkania wpuszczani, bo niektórych się nie lubi.
Z Jarosławem Kaczyńskim oczywiście.
Nie, z Donaldem Tuskiem.
A z Donaldem Tuskiem to ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś nie był wpuszczony. Sądząc po zadawanych tam pytaniach, trudnych bardzo czasem, pan Donald Tusk znakomicie sobie radzi.
Z telewizją publiczną nie radzi sobie. Radzi sobie tak, że zostawia ją za drzwiami.
Pani redaktor, telewizja publiczna zadaje pytania, które padają na spotkaniach w Prawie i Sprawiedliwości.
Panie radny, nie ma niedobrych pytań. Są tylko...
Różne są stacje telewizyjne i też chcę tutaj zauważyć, że na konferencjach prasowych, jak choćby ta, która odbyła się niedawno przy granicy polsko-białoruskiej, na której wystąpił prezes Jarosław Kaczyński z premierem Mariuszem Błaszczakiem, no były wszystkie stacje radiowe, telewizyjne, które miały chęć przybyć na tą konferencję. padały różne pytania. My nie eliminujemy, tak jak to było w Klausinie, gdzie właśnie została wyproszona Telewizja Polska ze spotkania z Donaldem Tuskiem. No tutaj warto by było, że wy jako lokalni przedstawiciele Platformy, no powinniście jednak zadbać o to, żeby ta lokalna telewizja regionalna miała możliwość wstępu i miała możliwość również uczestniczenia i przekazania dalej mieszkańcom to, co
na szczęście mamy jeszcze
Donald radio. Tusk chciał tutaj przekazać. Być może nie było nic
już przerywać
ciekawego i stąd ta troska.
Na szczęście mamy jeszcze radio i tu co tydzień możemy się spotykać w gronie takim, każdym gronie i mam nadzieję, że to zaproszenie będzie przyjmowane również przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że ten marsz przeniesie się również na urny wyborcze i frekwencja będzie duża i po jednej, i po drugiej stronie i rzeczywiście chyba wszystkim nam na tym zależy, żebyśmy poszli do wyborów i zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem i wolnością, której, żeby tam przy tych urnach wyborczych właśnie nikomu nie brakowało.
No trudno się nie zgodzić z panią redaktor. Ja myślę, że ten marsz miał to jako jeden z podstawowych celów.
Myślę, że również wszelkie działania partii politycznych do tego będą dążyły. Moimi i państwa gośćmi byli dziś senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko i radny Koalicji Obywatelskiej Sejmiku Województwa Podlaskiego pan Jarosław Dworzański. Serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.